Wydawnictwo Nordi Press oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Margit Sandemo pod tytułem Zemsta. Czyta Sylwia Nowiczewska. Dawno, dawno temu, przed wieloma setkami lat, Tengel zły wyruszył na dzikie pustkowia, by zaprzedać duszę diabłu. Później Tengel stał się protoplastą rodu ludzi lodu. Tengel uzyskał obietnicę ziemskiego powodzenia, lecz w zamian za to co najmniej jeden z jego potomków w każdym pokoleniu musiał pozostawać w służbie szatana i czynić zło. Ich znakiem miały być żółte kocie oczy. Posiadać też mieli zdolność czarowania, a kiedyś, w przyszłości, urodzić się miał ktoś rozporządzający taką ponadnaturalną siłą, jakiej świat jeszcze nie widział. Przekleństwo miało ciążyć nad rodem dopóty, dopóki nie zostanie odnalezione miejsce, w którym Tengel zły zakopał naczynie przeznaczone do gotowania czarodziejskiego wywaru, posiadającego moc przywoływania księcia ciemności. Tak głosi legenda. Czy to prawda? Nikt nie wie. Pewnego razu, w XVI wieku, w rodzie ludzi lodu, przyszedł na świat chłopiec obciążony dziedzictwem, który próbował odwrócić zło, przemienić je w dobro, i dlatego nazywano go Tengelem Dobrym. Nasza saga opowiada właśnie o nim i o jego rodzinie. Przede wszystkim jednak opowiada o kobietach z rodu Tengela. Rozdział pierwszy. Przez pierwsze pół roku po powrocie z Tubryn Villemo była nieszczęśliwa. I to nieszczęśliwa przez duże N. Obnosiła skupioną, obojętną na wszystko twarz, jaką niekiedy widuje się u ludzi, którzy chcieliby powiedzieć światu: patrzcie, jak ja cierpię. Nikt nie cierpiał głębiej i bardziej beznadziejnie niż ona. Ale rację miał chyba jednak Niklas, twierdząc, że wierna miłość do zmarłego Eldara Svartskogen była zdecydowanie bardziej wynikiem uporu niż potrzeby serca. Tylko że do tego Villemo nigdy by się nie przyznała, nawet przed samą sobą. Jakby nosiła największe w świecie klapki na oczach. A złośliwe plotki, że Eldar był ojcem kilkorga dzieci w okolicy, a nawet, że z tego powodu zamordował jedną z owych nieszczęsnych dziewcząt. Nie, któż mógł uwierzyć w coś takiego? Villemo dokonywała starannego wyboru wspomnień o swoim ukochanym. Wszystko, co nieprzyjemne, wyrzuciła z pamięci. Zachowała jedynie owe nader rzadkie przypadki, gdy cokolwiek wskazywało, że także w jego duszy istnieje łagodność, że w ogóle żywi on jakieś ludzkie uczucia i jest nadzieja na poprawę. W jej wspomnieniach Eldar był upadłym aniołem, a piękną scenę śmierci, gdy wyznał jej długo ukrywaną miłość, przeżywała wciąż i wciąż od nowa. I chociaż nigdy nie wymieniała imienia Eldara, to był jej święty skarb. Należał wyłącznie do niej. Kaleb i Gabriella z trudem znosili stan jej ducha. Nie chcieli, by córka traktowała ich z wyrozumiałym, pełnym wyższości uśmiechem, dając do zrozumienia, że nie są w stanie pojąć, co czuje. Ani by trwała pogrążona w smutnych wspomnieniach, z wyrazem tęsknoty w oczach, przy lada okazji wypełniających się łzami. Chcieli odzyskać swoją zdrową, pełną radości życia, nieco szaloną Villemo, którą tak dobrze znali i tak bardzo kochali. Poza tym jednak była miła i posłuszna jak nigdy przedtem, a w stosunku do owych nieszczęsnych istot, które oboje z Eldarem odkryli w piwnicy w Tubryn, przejawiała niezwykłą wprost łagodność. Wszyscy oni, cała ósemka upośledzonych, czuli się znakomicie i ze swej strony pomagali jak umieli w Grostensholm, Elistrand i w Lipowej Alei. Oczywiście Stwarzali wiele problemów, szczególnie Matiasowi, który uważał, że żadne z nich nie powinno mieć potomstwa. Ale jak można temu zapobiec, nie kontrolując ich prywatnego życia? Na razie nic alarmującego się nie stało i wszyscy żyli bezpieczni, chronieni przed światem zewnętrznym, jego szyderstwami i niechęcią, a nawet nienawiścią. Przeciętny człowiek, tak bowiem został stworzony, że na to, co odmienne, często reaguje gniewem i nienawiścią, ponieważ lęka się tego, czego nie rozumie. Bywa agresywny. 8 podopiecznych Willemo miało się dobrze. Pozwolono im żyć w spokoju. Z początku, co prawda, szeptano w okolicy, że ludzie lodu znaleźli sobie tanią siłę roboczą, ale kiedy ludzie poznali historię tych biedaków, gadanie ucichło. Swoich bolesnych problemów jednak owa ósemka rozwiązać nie była w stanie. Gdy zatem którejś z nich dręczyły złe sny o Tubryn lub nawiedzały wspomnienia ciemnej piwnicy i bicza, albo dręczył strach, czy nie trzeba będzie tam wrócić, posyłano po Willemo. Spieszyła pełna zrozumienia i pocieszenia. Pod tym względem była nieoceniona. Ważniejsza nawet niż Matias i Niklas, których wszyscy kochali i do których przychodzili ze swoimi prawdziwymi bądź urojonymi cierpieniami. Ale tylko Willemo wiedziała. Ona jedna była świadkiem ich nędzy i upokorzenia w Tubryn. Kaleb martwił się poważnie. Raz po raz ktoś ze służby przychodził z informacją, że wokół Elistrand dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Wyglądało na to, że dwór jest obserwowany. Widywano jakieś tajemnicze postacie umykające w popłochu, gdy ktoś się zbliżał. Domownicy byli wypytywani przez nieznajomych o Willemo. Gdzie się znajduje, dlaczego nie wychodzi z domu i podobne sprawy. O Willemo. Kaleb pytał córkę, co to może znaczyć. Lecz ona niczego nie pojmowała. Nigdy się bowiem nie dowiedziała, kim byli owi czterej jeźdźcy, którzy zamordowali Eldara Svartskogen. Przypuszczała, że zginął w walce jako powstaniec. Nie słyszała przysiąg starego Wollera, że odnajdzie pannę z Elistrand. Jego syn, jego jedyny syn Mons, został zabity przez Eldara i Willemo. To mogło zostać pomszczone tylko w jeden sposób. Eldara dostali, ale ona żyje. Nie. Willemo nie domyślała się nawet, dlaczego Elistrand mogłoby być obserwowane, dlaczego jacyś ludzie dopytywali się o nią. Cóż ty masz za tajemniczych wielbicieli, Willemo? Śmiała się Gabriella. W takich razach twarz córki znowu przybierała wyraz przygnębienia i bezgranicznej rozpaczy. Willemo bez słowa odchodziła do swego pokoju, gdzie na łóżku wciąż jeszcze nie było żadnej inskrypcji. Tu sypia najszczęśliwszy człowiek na świecie. Jak mogła być tak głupia, żeby wymyślić coś podobnego? Nie, propozycja Dominika, miłość ponad wszystko, była zdecydowanie najlepsza. Nie mogła się jednak zmusić, by kazać to wyryć. Kiedy nadeszło lato, Kalebowi było tak serdecznie przykro z powodu jej nieutulonej, lecz jego zdaniem trochę dziecinnej udręki, że zmuszał ją, by wychodziła z domu. Stara matka Sigbrit nie może już opuszczać izby. Zanosimy jej co parę dni mleko i coś do jedzenia. Czy mogłabyś się tym zająć, Willemo? Córka stłumiła bolesne westchnienie, ale obiecała, że weźmie na siebie ten obowiązek. Bo tak naprawdę to była ogromna przyjemność wyjść na dwór, rozkoszować się wspaniałym latem. Tylko nie chciała się do tego przyznać. Skoro ma cierpieć, to ma. I już. Podczas czwartej wyprawy przytrafiło jej się coś dziwnego. Był gorący dzień w samym środku lata. Willemo zamyślona wracała od starej. Szła wolno przez las. Pusta bańka po mleku obijała się o jej nogi, a wysoka trawa łaskotała bose stopy. Na skraju ścieżki błękitno-fioletowe wyki pieły się ku światłu, a dalej, w leśnym mroku, Bladoczerwone dzwonki połyskiwały nieśmiało na tle czarnej ziemi. W tym pięknym otoczeniu Willem czuła się bardziej samotna niż kiedykolwiek. Ten, z którym pragnęła dzielić życie i wszelkie radości, odszedł. Już go nie miała. Spoczywał w zimnym grobie na równinie Romerike, daleko od niej. Ścieżka zrobiła się teraz węższa. Drzewa rosły gęściej po obu stronach. Nagle przystanęła. Wyraźnie słyszała tętent kopyt. I zaraz za jej plecami pojawił się w dzikim galopie jakiś jeździec, cały w czerni na wielkim, ciężkim koniu, najwyraźniej nie mając zamiaru zatrzymać się ani zwolnić. Przez okamgnienie Willemo stała jak ogłuszona. Czy on mnie nie widzi? Przeleciało jej przez głowę. Ależ tak, widział ją. Twarz miał przesłoniętą gałganem, tylko oczy błyszczały spod kapelusza i te oczy patrzyły wprost na nią ze strasznym, najzupełniej świadomym zamiarem. Gnał wahającego się konia naprzód tam, gdzie stała. Willemo ocknęła się z przerażenia i błyskawicznie rzuciła się przed siebie. Wiedziała jednak, że ścieżka nieprędko zrobi się szersza. Wtedy będzie już za późno. Poczuła na plecach gorąco końskiego oddechu i skoczyła w bok, w gęstwinę kolczastych, splątanych gałęzi. Z zamkniętymi oczyma starała się uciec jak najdalej od dróżki. Ręce, nogi, nawet uszy podrapane miała do krwi, ale wkrótce uświadomiła sobie, że koń stanął. Jeździec zaplątał się we własne sieci. Nie mógł zawrócić na wąskiej ścieżynie, ani tym bardziej konno gonić przez las uciekającej Willemo. Ona zresztą była już daleko. Przedzierała się przez zarośla, łamiąc mniejsze gałązki. Nie wiedziała, dokąd zmierza, bo nie mogła mieć oczu otwartych dłużej niż przez kilka sekund. Wciąż się o coś potykała. Poranione stopy spływały krwią. Wyglądało jednak na to, że jeździec dał za wygraną. Sprawiał wrażenie tak rosłego i barczystego, że nie byłby w stanie przedostać się przez ten pierwotny gąszcz. Ze zmęczenia oddech Willemo zrobił się świszczący. Pełzała na czworakach pomiędzy wielkimi kamieniami i przez plątaninę krzewów, a gdy tylko mogła, zrywała się i biegła jak szalona, potykała się, padała, wstawała i znowu biegła. Nagle pojaśniało. Przed nią nawet niezbyt daleko leżało Grostensholm. Zebrała się na odwagę i pospiesznie spojrzała za siebie, na łąkę, tam, gdzie jej prześladowca powinien był wyjechać z lasu, ale nikogo nie dostrzegła. Zmęczona, podrapana i zakrwawiona, z włosami w nieładzie pełnymi igliwia i połamanych gałązek, powlokła się do Grostensholm. Przystanęła w holu, by odetchnąć i doprowadzić się do porządku. Nikt, zdaje się, nie widział, jak wchodziła, co mimo przerażenia sprawiło jej jednak przykrość, bo równie dramatycznego antre nigdy jeszcze nie miała. Wkrótce z dużego salonu doszły ją wzburzone głosy. Najwyraźniej nikt nie miał czasu dla obcych. Domownicy zajęci byli własnymi zmartwieniami. Stała nie wiedząc, co począć, gdy drzwi otworzyły się gwałtownie, z salonu wypadła zalana łzami Irmelin i nie zwracając uwagi na Willemo, wbiegła po schodach na górę. To bardzo niezwykła sytuacja, by w Grostensholm ktoś mówił podniesionym głosem. Matthias i Hilda byli bardzo spokojnymi ludźmi. Willemo ostrożnie wsunęła się do salonu, w którym teraz panowała kompletna cisza. Zobaczyła Niklasa. Twarz mu płonęła, zaciskał wargi z wyrazem dziwnego uporu. Gdy weszła, powitało ją milczenie. Proszę mi wybaczyć, jeśli przychodzę nie w porę. W pokoju byli też Matthias i Hilda. Oboje próbowali się opanować. Willemo, kochanie, jak ty wyglądasz? Zawołał Matthias na jej widok. Przydarzyło ci się coś złego? Willemo uznała, że to nie jest odpowiednia pora na zajmowanie się sobą. Wyglądało na to, że oni mają większe problemy. Nie, nic takiego. Po prostu potknęłam się na zboczu i wpadłam w zarośla. Ale dlaczego wszyscy jesteście tacy zdenerwowani? Stało się coś? Rodzice Irmelin spoglądali po sobie. Równie dobrze możesz dowiedzieć się wszystkiego od razu, w końcu prędzej czy później. I tak to wyjdzie na jaw, powiedział Matthias. A jego zazwyczaj pełne życzliwości oczy spoglądały na nią ze smutkiem. Niklas poprosił właśnie o rękę Irmelin, a my musieliśmy niestety odmówić. Myśli kłębiły się bezładnie w głowie Willemo. Irmelin i Niklas mieli zamiar się pobrać? Nie wiedziałam, że oni... Nie! Przerwał jej Niklas gniewnie. Ty z pewnością nie zauważyłaś niczego. Oczywiście, że nie. Zanadto jesteś zajęta własną osobą, tylko że my od wielu lat jesteśmy sobie bliscy i o tym powinnaś była wiedzieć.
Ja jąkała zawstydzona.
Willemo miała własne zmartwienia, powiedziała Hilda, chcąc załagodzić sytuację. Tak, naturalnie. Swoich zmartwień nie ukrywała przed nikim, syknął Niklas. Uznała, że nie powinna się obrażać. Niklas miał rację. Ale dlaczego rodzice nie pozwalają wam się pobrać? Matthias westchnął. Nie wolno im. Ze względu na złe dziedzictwo. Są zbyt blisko spokrewnieni. Ja tak nie uważam, powiedziała Willemo. Owszem, to prawda, upierał się Matthias. Ja wiem, że kiedyś mój ojciec stał w tym samym miejscu, co Niklas dzisiaj. Mój ojciec chciał się ożenić z Sunniwą, córką Sol. Tengel wpadł we wściekłość. Tak potem wszyscy opowiadali, ale było za późno. Oni musieli się pobrać. Potem Sunniwa urodziła dziecko obciążone złym dziedzictwem, Kolgrima, i sama umarła przy porodzie. Czy oni nie byli bliżej spokrewnieni niż Irmelin i Niklas? Tak, o jedno pokolenie. Poza tym Tarald i Sunniwa byli bardziej obciążeni dziedzictwem. On był wnukiem Tengela, ona córką Sol, ale mimo wszystko, Willemo, nie powinniśmy się godzić. To bardzo niesprawiedliwe, zawołała Willemo. Oni tak do siebie pasują. Tarald i Sunniwa też do siebie pasowali, a skończyło się tak okropnie. Nie, musimy odmówić i to stanowczo, niezależnie od tego, jak bardzo lubimy Niklasa. Jakaż ona była ślepa. Ile rzeczy powinno było zwrócić jej uwagę. Już wtedy, dawno, dawno temu, kiedy prosiła Niklasa, by ją pocałował na próbę. Już wtedy powinna była odgadnąć, do kogo należy jego serce. Zazdrość? Czy odczuwała teraz zazdrość? Nie, nic a nic. Nigdy nie była zainteresowana Niklasem. Uważała, że jest to niezwykle przystojny młody człowiek, ale niech Bóg broni, by żywiła do niego jakieś cieplejsze uczucia. Był jej kuzynem, bliskim krewnym. Był jej bratem i przyjacielem z dzieciństwa. Jestem pewien, że twoi rodzice będą tego samego zdania, rzekł Matthias do Niklasa udręczonym głosem. Porozmawiamy z nimi i zobaczymy. Niklas stał zgnębiony i zdenerwowany i wpatrywał się w podłogę. Czy mogę pójść na górę do Irmelin? Rodzice Irmelin zawahali się. Idź. Zgodził się w końcu Matthias. Myślę, że możesz iść. Ale nie postępuj pochopnie, Niklas. Chłopiec skinął głową, zaciskając mocno wargi i wyszedł z pokoju. Matthias przetarł ręką czoło i on i Hilda wyglądali na bardzo wzburzonych. No, to teraz ty, Willemo, powiedział nieobecny duchem. Nie wyglądasz najlepiej. Możemy popatrzeć na twoje skaleczenia? Nie, nic mi nie będzie, odparła. Powinnam się po prostu umyć, ale to mogę zrobić w domu.
Gdybym się jednak mogła trochę ogarnąć, zanim mnie mama zobaczy. Tak, oczywiście, chodź ze mną, powiedziała Hilda swoim zwykłym, przyjaznym głosem, lecz także jej myśli błądziły daleko. Ten dzień odmienił Willemo pod wieloma względami. Stała się zamyślona i przyciszona. Wzdrygała się, przestraszona, gdy rodzicom udało się wyrwać ją z zadumy przy stole czy wieczorem, kiedy wszyscy troje siedzieli w salonie. Willemo weszła w bardzo pożyteczny okres zastanawiania się nad sobą. W końcu po kilku tygodniach usiadła w swoim pokoju i napisała list. List do Dominika. Drogi kuzynie, będziesz zapewne zdumiony listem ode mnie. Nigdy przedtem nic takiego się przecież nie zdarzyło. Chodzi o to, że czuję się taka zagubiona. A nie mam nikogo, z kim mogłabym porozmawiać. Tyle się dzieje wokół mnie. A ja sama doznaję uczucia, jakbym się znalazła w jakiejś ogromnej, pustej przestrzeni, gdzie nic nie jest rzeczywiste. Poza tym boję się czegoś, czego nie rozumiem, a nie mogę o tym rozmawiać z rodzicami. Już wystarczająco dużo zmartwień im przysporzyłam. Trzymaliśmy się przecież kiedyś razem, my, równi sobie wiekiem, a zwłaszcza ty, ja i Niklas. My o kocich oczach. Chociaż ty zawsze drażniłeś się ze mną. Czuję się z wami najlepiej. Teraz wszystko się rozpadło. Irmelin i Niklas chcą się pobrać, lecz rodzice im nie pozwalają ze względu na złe dziedzictwo. Oboje są tym zrozpaczeni i dość mają własnych kłopotów, więc ja znalazłam się na uboczu. Lena także wybiera się za mąż, jak pewnie wiesz, za Oriana Stege. Ślub wyznaczony został na koniec lata i wszyscy jesteśmy proszeni na wesele. Zatem i Lena zajęła się swoimi sprawami. A Tristan, jak mówią, zrobił się ostatnio jakiś dziwny. Także i do niego nie mam odwagi napisać. Mam tylko ciebie, Dominiku. I proszę cię, bądź tak dobry i potraktuj mnie poważnie. Nie zniosłabym, gdybyś sobie ze mnie żartował właśnie teraz. Jest tak, jakbym się budziła z długiego snu. Uff, jaka ja byłam okropna. Użalałam się sama nad sobą. To chyba najwłaściwsze określenie. A przecież nie miałam ku temu żadnych powodów. Widzę to dopiero teraz, kiedy zetknęłam się z czymś zupełnie niezrozumiałym. Dominiku, parę tygodni temu zostałam napadnięta. W lesie, przez jakiegoś jeźdźca w czerni. Próbował mnie stratować. Nie pojmuję dlaczego, nigdy przedtem go nie widziałam. Tym razem udało mi się uciec, ale przeraziło mnie to bardziej niż początkowo sądziłam. Teraz zupełnie straciłam równowagę duchową, a już przed tym zdarzeniem nasz dwór był obserwowany i jacyś ludzie wypytywali naszych służących o mnie. Koniec końców boję się własnego cienia i nie mam odwagi wyjść za próg. Nigdy więcej nie odważę się pójść na skróty drogą przez las. A z drugiej strony wydaje mi się to głupie. Czego ja się boję? Śmierci? Ja? Która nie mam już po co żyć i nikomu nie sprawiam radości? Och, Dominiku. Tak strasznie ciężko jest być samotnym. Mam na myśli samotność duszy. Oczywiście powinnam była wyjść na spotkanie mojemu losowi tamtym razem, kiedy spotkałam rządnego krwi jeźdźca, ale ja nie chcę być stratowana. To brzmi tak niegodnie, tak nieludzko. Samobójstwo uważam jednak za wykluczone. Myślę, że takim postępkiem przyczynia się swoim bliskim jeszcze więcej bólu, niż jeśli, jak ja, dręczy się ich psychiczną izolacją. Wiesz, tego dnia, kiedy Willemo nie mogła się przemóc, by napisać pełne imię, umarł. Wtedy wydarzyło się coś dziwnego. My troje, Niklas, ty i ja, zawsze zastanawialiśmy się, co dla każdego z nas oznaczają te nasze żółte oczy. I ja, nieszczęsna istota, nigdy nie mogłam doszukać się przyczyny, dla której mam takie oczy. Zawsze było wiadomo, że wy dwaj zostaliście obdarzeni rzadkimi zdolnościami, ale ja... I wtedy, gdy on był już konający, błagał mnie z całej duszy, bym wraz z nim przekroczyła granicę krainy cieni. Pokusa była niezwykle silna, sądziłam bowiem, że oto dopala się także i moje życie. Nagle jednak doznałam po raz pierwszy objawienia. Miałam wizję, czy jak to nazwać. Przeżycie było tak silne, że aż trudne do zniesienia. Ogarnęła mnie jakaś niezłomna pewność, że ty, ja i Niklas musimy żyć dalej, że zostaliśmy wybrani do czegoś tak okropnego, że dech mi zapierało. Co to takiego, nie mogłam pojąć. Tyle tylko, że mój przyjaciel E jest w to w jakiś sposób zamieszany. Miałeś kiedyś podobne przeczucie? Ty, którym możesz dostrzec, co naprawdę kryje się w sercach ludzi? Podejrzewam, że ja właśnie dlatego tak się ciebie boję. I chyba dlatego pomiędzy tobą a mną istnieje to napięcie, które znajduje ujście w drażniących, niemal agresywnych sprzeczkach. Zawsze sobie wyobrażam, że ty wiesz o mnie wszystko. Czuję się wtedy tak śmieszna i dziecinna. Sama nie wiem jaka. Czy naprawdę jestem beznadziejna, Dominiku? Myślę tylko o sobie. Nie zwracam uwagi na innych. Uważam, że nie zupełnie tak jest. Moje serce krwawi z powodu Irmelin i Niklasa, którzy nie mogą się połączyć. Cały wczorajszy wieczór przepłakałam nad ich losem. A ci upośledzeni, którzy mieszkają u nas. Przecież im współczuję, rozumiem ich dolę. Mimo wszystko moje życie nie daje mi zadowolenia. Mama i ojciec są dla mnie tacy dobrzy, mają tyle cierpliwości. Ja sama nigdy nie miałam cierpliwości. Wciąż pragnęłam przeżywać coś wielkiego. Zawsze patrzyłam w przyszłość. A teraz wszystko jakby się skończyło. Tyle już przeżyłam, tylko dlaczego te przeżycia musiały zawsze być złe? Och, napisałam okropnie pesymistyczny list, w którym znowu zajmuję się tylko sobą. Ale czegoż innego mogłabym się spodziewać przy tych zmiennych nastrojach, w jakie wciąż popadam? Bądź tak dobry, Dominiku, i odpisz mi. Opowiedz mi o swoim świecie. O swoim życiu, o wszystkich, którzy są ci drodzy. Myślę, że to by mi wiele spraw ułatwiło. Oddana ci, Villemo. Przybijając pieczęć pod listem, zawahała się na moment. Poczuła wielką ochotę, by dodać: tylko nie chcę nic słyszeć o żadnych przyjaciółkach ani ewentualnych planach małżeńskich. Powstrzymała się jednak. Prywatne życie Dominika nie powinno jej obchodzić. Była już i tak wystarczająco wielką egoistką. Nie mogła na dodatek żądać od innych, by nie wiązali się z nikim. Pospiesznie zapieczętowała list i wyprawiła go w drogę, zanim zacznie żałować, że go napisała. W sierpniu Villemo zrobiła nareszcie to, o czym myślała już od dawna. Poszła do Svartskogen. Uważała bowiem, iż jest jej obowiązkiem opowiedzieć rodzinie o ostatnich dniach życia Eldara. Przestraszyła się, widząc, jak niewielu z tej rodziny zostało. Żyli rodzice Eldara i jego najmłodsze rodzeństwo, ale w ogóle bardzo się w domu przerzedziło. Gdy zapytała, co się stało z resztą krewnych, usłyszała w odpowiedzi, że ulegli nieszczęśliwym wypadkom, jedno po drugim, gdy byli sami w lesie albo w stołecznym mieście. Villemu miała jednak wrażenie, że starzy coś przed nią ukrywają. Trudno powiedzieć, że spotkała się tu z serdecznym przyjęciem, ale też niczego takiego nie oczekiwała. Rodzice Eldara milczeli nachmurzeni, częstowali ją pod płomykami z kwaśną śmietaną, lecz nie kryli, że czynią tak wyłącznie z obowiązku. Bardziej niż kiedykolwiek niepewnie Villemu wyjąkała. Chciałam przyjść do was już dawno temu, żeby z wami porozmawiać. Nie wiem, czy mamy o czym, mruknęła gospodyni. O Eldarze. Mówiła dalej Villemu, nie dając się zbić z tropu. Ostatnie miesiące spędziliśmy przecież razem w tym samym dworze. Stary tylko sapał bez słowa. Nie mieli pojęcia o uprzejmości, jaką powinni okazać w tej sytuacji. Eldar był wspaniałym człowiekiem, powiedziała Villemu ze smutkiem. Możecie być z niego dumni. No pewnie, rzekła matka cierpko. Młodsze dzieci siedziały na ławie pod ścianą i nie spuszczały z niej oczu. Tamtego chłopca, z którym rozmawiała w Lipowej Alei, nie było. Zginął w Krystianii, dowiedziała się. Został zadźgany w jakimś ciasnym zaułku. Eldar był jednym z najbardziej zaufanych ludzi powstańców, ciągnęła Villemu niestrudzenie, i padł na posterunku. Oddał życie za swój kraj. Po krótkiej, niezręcznej pauzie stary rzekł zwolna. Co on tam miał do roboty? Mógł się lepiej zająć gospodarstwem. Teraz mamy tylko tych małych, którzy mogą nas zastąpić. Widzę, szepnęła Villemu ze współczuciem. A co z Gudrun? Zaległa dręcząca cisza. Matka Eldara, która wyrabiała właśnie ciasto na chleb, cisnęła je teraz na ławę. Gudrun nie żyje, oświadczyła krótko. Nie, co też mówicie, matko? Jak to się stało? Stary zaśmiał się gorzko. Swoją chorobę ona sama na siebie sprowadziła. Takich haniebnych chorób w naszym domu wspominać się nie godzi, wtrąciła matka ostro. Villemu z trudem przełykała jedzenie. Tak bardzo było jej żal tych ludzi, którzy utracili tylu bliskich. Eldar był wspaniałym człowiekiem, zaczęła znowu. Miał w sobie wiele dobrego. Zamierzaliśmy się pobrać. Oboje starzy zastygli w bezruchu. Po chwili matka ponownie zajęła się ciastem. Proszę nie mówić głupstw, panienko. Naprawdę, mieliśmy taki zamiar. Czy on zbliżył się do pani, panienko Villemu? Eldar? Uśmiechnęła się. Nie. Zawsze zachowywał się wobec mnie z wielkim szacunkiem. Tak. Tym sposobem udało jej się przedstawić ostatnie wydarzenia w różowych kolorach. Stary wstał. Nie powinna była panienka ciągnąć go na takie zatracenie, powiedział głosem drżącym od powstrzymywanego wzburzenia. Najpierw to powstanie, a potem tak mu zawrócić w głowie, że zapomniał, gdzie jest jego miejsce. Ja? Wykrztusiła ledwo mogąc głos z siebie wydobyć wobec takiej niesprawiedliwości. Przecież ja z powstaniem nie miałam nic wspólnego. Był w sprzysiężeniu na długo przede mną, a to drugie... Nie, temu nikt nie winien. Kochaliśmy się bardzo, dlatego myślę, że teraz należę do Svartskogen w jakiś sposób. I gdybym mogła coś dla was zrobić, to proszę mi powiedzieć. Nie, dziękujemy, powiedział komornik zimno. Wystarczy tego, co już zostało zrobione. Ale powinnaś zapytać gospodarza z Grostensholm, dlaczego nic nie robi, żeby bronić swoich komorników, kiedy ich rodziny giną jak muchy. No, nie wiem, bąknęła Willem zbita z tropu. Co można poradzić na nieszczęśliwe wypadki? Trzeba się mieć na baczności i być ostrożniejszym.
Mieć na baczności?
Prychnął stary.
Ty niczego nie rozumiesz ani odrobiny. Możesz sobie myśleć, co chcesz, nic mnie to nie obchodzi.
Wstał i wyszedł z izby. Willem stwierdziła, że nie mają już dla niej szacunku. Nie potraktowali jej jak synową. Widzą w niej pannę z dobrego domu, która zadała się z prostym chłopakiem, a to jest niewybaczalne. Dlatego jest gorsza od nich. Mogą patrzeć na nią z góry. Nie pozostawało jej nic innego, jak tylko podziękować i wrócić do siebie z uczuciem, że dzisiaj wykonała naprawdę ciężką pracę. Po drodze do domu, dosłownie w ostatniej sekundzie, dostrzegła przy leśnej ścieżce na wpół ukryty sznur. Przywiązany do przygiętego drzewa na zboczu, tworzył niemal niewidoczne sidła na grubszego zwierza. Willemo rozwiązała supeł. Sznur był tak napięty, że drzewo wyprostowało się z trzaskiem.
O mój Boże! Szepnęła do siebie.
Czy teraz zastawia się już sidła na drogach? Ktoś mógł przecież w nie wpaść i zrobić sobie krzywdę.
Że też tego nie zauważyłam, idąc do Svartskogen, myślała. Mogło być ze mną źle.
Ale dłużej się już nad tym nie zastanawiała i nie przeczuwając nic złego, ruszyła dalej do domu. Las się skończył i w dole przed nią widoczna była cała parafia Grostensholm. Willemo doznała uczucia nieskończonej pustki. Co mi teraz pozostało? Myślała. Marzenie o mężczyźnie, który nigdy do mnie nie należał. Dlaczego tak rozpaczliwie staram się zachować wspomnienie o nim? Bo nie mam nikogo innego. Oto smutna prawda. A dziewczyna w moim wieku powinna chyba mieć o kim myśleć. Jednak Eldar, jego postać rozpływała się i bladła we wspomnieniach Willemo, a zamiast niego pojawiał się... Nie, cóż za głupstwa. Willemo znowu ruszyła przed siebie. Chciała porozmawiać z Irmelin. Teraz obie miały tyle wspólnego, a poza tym już dawno nie widziała przyjaciółki. Skierowała więc kroki ku staremu, bezpiecznemu, choć może niezbyt pięknemu domowi w Grostensholm. Rozdział drugi. Irmelin przyjęła ją obojętnie, jakby nieobecna duchem.
Ach, to ty, Willemo.
Gdzie się podziewałaś? Nie widziałam cię w kościele ostatniej niedzieli. To prawda. Willemo zawsze znalazła jakąś wymówkę, nawet najbardziej nieprawdopodobną, by uniknąć siedzenia w kościele i ziewania. Chodźmy na górę do mojego pokoju, mówiła dalej Irmelin. Właśnie zaniosłam tam trochę pszennego placka, żeby się pocieszyć w mojej samotności. Pokój Irmelin w najmniejszym nawet stopniu nie przypominał jej własnej izdebki. Był jaśniejszy i jakby bardziej dziewczęcy. Usiadły obie na parapecie okna. Masz do mnie jakiś interes? Zapytała Irmelin. Nie, chciałam tylko porozmawiać. Obie przeżywamy teraz trudne chwile. Irmelin westchnęła. Tak. Sądzę, że moje życie jest skończone.
Moje także, przytaknęła Willemo.
Ale czy tak było naprawdę? Czyż nie budziły się w niej marzenia o przyszłości? Chociaż nie chciała przyjmować tego do wiadomości. W każdym razie, jeśli chodzi o miłość, dodała. Tak. Czasami mam ochotę skończyć ze wszystkim.
Ależ nie wolno ci tego zrobić.
Zawołała Willemo gorąco. Ja też tak myślałam, kiedy Eldar umarł. Ale nie możemy naszym rodzicom zadawać takiego bólu. Oni mają tylko nas.
Tak wiem.
I tylko ta myśl mnie powstrzymuje. Przez chwilę siedziała w milczeniu. Potem Willemo powiedziała:
Och, Irmelin, jak ja ciebie rozumiem.
Przyjaciółka zareagowała gwałtownie. Czasami chciałabym, żebyśmy zrobili tak jak Tarald i Sunniva. Wtedy musieliby się zgodzić na nasze małżeństwo.
Nigdy tego nie zrobiliście?
Zapytała Willemo, krojąc sobie jednocześnie spory kawałek pszennego placka. Temat rozmowy nie był już taki tragiczny. Zaczęły mówić o bardziej podniecających sprawach. Mogła więc pozwolić sobie na swobodniejsze zachowanie.
Nie no, co ty oszalałaś?
Zawołała Irmelin, lecz usta jej zadrżały. Ale nieraz mało brakowało. Dodała szeptem.
Eldar bardzo tego chciał, wyznała Willemo. Przez cały czas.
Ale ja byłam uparta, teraz się z tego cieszę.
Czy on cię kiedyś pocałował?
Szepnęła Irmelin. Ku swemu wielkiemu zaskoczeniu Willemo nie umiała sobie przypomnieć.
O wstydzie. Jak można nie pamiętać czegoś takiego?
Oczywiście, odparła z ociąganiem. Ale powinnaś była słyszeć, co on mówił tuż przed śmiercią. Wszystkie te piękne słowa.
Och, to było takie cudowne.
Po prostu boskie. Irmelin jednak nie była zainteresowana tak uduchowionymi wyznaniami.
Odczuwałaś coś szczególnego, kiedy on był przy tobie?
Wtedy, gdy umierał?
Nie, nie. Kiedy brał cię w ramiona.
W pamięci Willemo pojawiła się nagle dobrze znajoma twarz, która nie miała nic wspólnego z tym, o czym mówiły. Szelmowskie, połyskujące żółtym blaskiem oczy, czarne rzęsy, czarne włosy.
Co? Aha, kiedy on...
Twarz nie znikała i powodowała zamęt w jej myślach. Jak miała pamiętać, co czuła w ramionach Eldara? To było już tak dawno temu.
Zgiń, głupia gębo, chcę myśleć o Eldarze.
Nie. Nie mogłabym powiedzieć, żeby coś szczególnego, rzekła zwolna. Ale wiem, co masz na myśli, bo rzeczywiście czułam coś niezwykłego, gdy raz siedzieliśmy blisko siebie i...
Tak, co chciałaś powiedzieć?
Nie, nie mogła chyba powiedzieć, że na samą myśl o pewnym młodzieńcu, który wcale nie jest Eldarem, czuje, że drżą jej kolana.
Nic. A ty coś czułaś?
Irmelin spoglądała rozmarzona przed siebie. Kiedy Niklas mnie obejmował, kiedy przytulał swój policzek do mojego i kiedy czułam jego ciało przy swoim, tak? Zapytała Willemo, która bardzo chciała się dowiedzieć, co się wtedy przeżywa. Wtedy wiedziałam, że gdyby on zamierzał posunąć się dalej, to nie miałabym siły go powstrzymać. Willemo ogarnęła jakaś dziwna tęsknota. Pragnęła także przeżywać coś takiego. A więc niekiedy było już blisko.
Och, tak. Któregoś dnia było już tak blisko, że...
Nie. Nie chcę o tym opowiadać, to są dla mnie święte wspomnienia.
Rozumiem.
Nie, tak daleko ja z Eldarem nie zaszłam. Nie mogłam, wiesz. Z twarzy kuzynki wyczytała, że Irmelin nigdy Eldara nie lubiła.
Dziwne. ale nie sprawiało jej to już przykrości. Dawniej wpadała w złość, gdy tylko ktoś się na niego skrzywił. Czyżby jej miłość zaczynała umierać? Czy aż tak jest nie stała? Napisałam list do Dominika. Powiedziała ni stąd, ni zowąd. O Eldarze? Zapytała przyjaciółka zdumiona. Nie, coś ty. Ale dlaczego na Boga pisałaś do niego? Przecież ciągle się kłócicie. Villemo była wdzięczna za ten pretekst, którego mogła się uchwycić. Tak, no i właśnie dlatego napisałam, żeby położyć kres tym wiecznym kłótniom i przekomarzaniom. Ale on nie odpowiedział, dodała ze smutkiem. No pewnie. I nie myślę, że to zrobi. On ma własne życie. Może nawet już się ożenił, taki przystojny. Jakby ktoś wbił sztylet w serce Villemo. Ożenił się? Dominik? O dolo nieszczęsna. Pewnie coś byśmy o tym wiedzieli. Jęknęła płaczliwie. To nie takie pewne. Ciągnęła bezlitosna Irmelin. Poczta działa okropnie. Ta odpowiedź była kolejnym ciosem, ale też i pewną pociechą. Skoro poczta się opóźnia, mogła jeszcze mieć nadzieję na odpowiedź Dominika. Irmelin mówiła w zamyśleniu. Niklas, Dominik i ty. Ja zawsze byłam poza waszą trójką. Och, jak ja marzyłam, żeby też mieć takie żółte oczy. Żeby być jedną z was. Ale ja zaliczałam się tylko do zwykłych śmiertelników. Villemo nigdy tak na tę sprawę nie patrzyła. Gdy jednak teraz zobaczyła wszystko od strony Irmelin, poczuła się nieskończenie dumna, że należy do wybranych. Zastanawiam się, co to oznacza, mówiła dalej Irmelin. Niklas bardzo się tym przejmuje. On twierdzi, że te wasze oczy mają coś wspólnego z ciążącym na rodzinie przekleństwem. Oczywiście, że ma, wykrzyknęła Villemo. Tylko my nie jesteśmy źli. Wcale tego nie powiedziałam. Niklas twierdzi, co takiego. Nie wolno mi tego powiedzieć. Villemo chwyciła ją za rękę. Ja mam prawo wiedzieć. Dręczy mnie ta sama niepewność, co jego. Irmelin rzuciła tęskne spojrzenie na pustą tacę, gdzie przedtem leżał pszenny placek. Gość w ferworze rozmowy zjadł wszystko. Niklas uważa, że Tarjaj i Kolgrim wiedzieli coś ważnego. O nas? Oni przecież umarli na długo przed naszym urodzeniem. Nie, mam na myśli przekleństwo. No, to oczywiste, że wiedzieli. Wszyscy są przekonani, że tamci dwaj natrafili na jakiś ważny ślad. Tak, ale Niklas badał tę sprawę. Uważa, że oni znaleźli coś na strychu tutaj, w Grostensholm. O tym także słyszałam. Nikt jednak nie wie, co to było. Zresztą od tamtego czasu nikt też nie szukał. Chodźmy tam, Villemo. Na strych? Nie rób takiej miny, bo już się ciemności. Villemo rzeczywiście się bała, ale nigdy w życiu nie przyznałaby się do tego. Głupstwo. Chodź, pójdziemy. Mroczne schody na strych przerażały ją. W dzieciństwie nigdy nie wolno było jej tam wchodzić, dlatego zawsze bała się tego miejsca. Strych w Grostensholm to był mistyczny, okropny świat, gdzie panowały duchy i wszelkie możliwe trolle. Przez cały czas, odkąd zaczęły te rozmowy o tak bardzo intymnych sprawach, zastanawiała się, czy powinna powiedzieć Irmelin o tamtym wieczorze, kiedy całowała się z Niklasem. Ale to przecież było tylko na próbę, bez żadnych uczuć. Postanowiła nie mówić. Irmelin byłoby przykro i w ogóle jaki by to miało sens.
Irmelin uchyliła skrzypiące drzwi na strych. Przed Willemo otwierał się powoli jakiś nieznany świat. Kilka małych szczelin w dachu nie dawało wystarczająco dużo światła. A niech to, szepnęła. Kryjówek i kątów wystarczyłoby tu dla całej drużyny duchów. Przyjaciółka była nieco bardziej prozaiczna. W każdym razie kurzu jest tu pod dostatkiem. Chodź, poszukajmy. Czy na tych krzyżujących się belkach nie siedzą jakieś zaczarowane?